Dzisiaj jesteśmy świadkami konfliktu, jaki wybuchł w Koryncie, bardzo pięknym, starożytnym mieście. Konfliktu pomiędzy Pawłem a diasporą żydowską. Rzecz, istotą tego konfliktu było to, że Paweł, jako już nawrócony człowiek, głosił Chrystusa. I Żydzi uznali, że jest to zamach na ich religijność. I postanowili go oskarżyć przed namiestnikiem rzymskim. Powiedzmy, przed ambasadorem Rzymu w Grecji. I przedstawiciel Rzymu mówi: nie zamierzam się tym w ogóle zajmować. To są wasze wierzenia. Paweł nie burzy porządku publicznego. Nie mam powodu go aresztować, tym bardziej sądzić i skazywać. Żydzi chcieli użyć, tak jak to było w przypadku Jezusa, Rzymian jako narzędzia dla swojej intrygi. Pomyśleli, że wystarczy wnieść akt oskarżenia, a Rzymianie skutecznie zajmą się apostołem i skażą go na śmierć. I tu nastąpiło rozczarowanie, bo Galio, prefekt Grecji, ta nazywana jest Achają, starożytna nazwa Grecji, mówi, że nie będzie się tym zajmował. To, co dzieje się z apostołami, to jak Żydzi reagują na apostołów, jest powtórzeniem tego, jak Żydzi zareagowali na samego Jezusa. Niechęć do Jezusa przenosi się na niechęć do Jego uczniów. I w historii wielokrotnie tak bywało, że niechęć do Boga przenoszona była na Kościół, który tego Boga głosi. Czyli to jest problem bardzo stary, a jednocześnie całkiem współczesny. Także dzisiaj mamy z tym do czynienia. Oczywiście Paweł jest neofitą, czyli świeżo nawróconym człowiekiem. I ma w sobie gorliwość ogromną. I ma też wiedzę, bo był rzetelnie wykształconym człowiekiem. Wiara wymaga wiedzy, potrzebuje jej jako argumentu. I Paweł, ponieważ miał wykształcenie klasyczne, a jednocześnie znał bardzo dobrze Biblię hebrajską i prawo żydowskie i mógł się tym swobodnie posługiwać. W sytuacjach krytycznych, kiedy chciano go sądzić, zawsze mógł się powołać, że jest obywatelem rzymskim i ma pewne przywileje, że może się odwołać nawet do samego cesarza i zresztą to zrobi. Ale to jeszcze nie teraz. Tak wyglądała sytuacja w Koryncie. Tam powstała piękna wspólnota chrześcijan, do której święty Paweł napisał dwa listy, bardzo ważne listy o zmartwychwstaniu, o usprawiedliwieniu. Byli więc adresatami nie tylko słowa głoszonego, ale także słowa pisanego. I te listy mamy w kanonie ksiąg natchnionych w Nowym Testamencie. Mamy też Ewangelię, w której Jezus mówi o takim kontraście. Świat się będzie weselił, a wy będziecie płakać. Czyli nie możemy powielać radości tego świata. Czasem mamy taką pokusę, żeby uczestniczyć w radościach tego świata, w grzechach tego świata również, w jakimś rodzaju zatracenia, jakie ma miejsce. Ale Jezus mówi, że nie mamy uczestniczyć w grzechach i zatraceniu. Świat się będzie weselił na swój sposób. Tylko ta radość będzie krótkotrwała i ostatecznie przemieni się w rozpaczliwy smutek. Zakończy się być może piekłem dla wielu ludzi. I wasz smutek przemieni w radość. I używa bardzo pięknego, jakże bliskiego życiu porównaniu kobiety ciężarnej, która, kiedy przychodzą bóle rodzenia, bywa przerażona, normalnie boi się tego bólu, żyje niepewnością i chciałaby, żeby to się już skończyło, żeby to już było za nią. Ale mówi, potem, kiedy już urodzi dziecko, nie pamięta o tym smutku i bólu, ponieważ wydała życie z siebie. Wczoraj przeczytałem, ile dzieci urodziło się w całej Europie w ubiegłym roku. Jak myślisz, ile? Europa ma 450 milionów mieszkańców. To ile mogło urodzić się dzieci? Jedynie 8 milionów. Dla porównania, Nigeria, kraj w Afryce, prawie 8. A w całej Europie, gdzie jest 29 krajów, jedynie 8 milionów dzieci się urodziło. I dlatego problemem nie jest to, czy będziemy mieć elektryczne samochody, czy spalinowe, czy będą dzieci. Jak mówiłem to wczoraj młodzieży na katechezie, pytałem, czy chcą mieć w przyszłości dzieci. Większość z nich mówi, że nie. My będziecie patrzeć na takich staruchów jak ja i jeszcze starszych, jeszcze bardziej niedołężnych jak ja. Nie przeraża to ich. Chcą się bawić, chcą takiej płytkiej radości, chcą wrażeń, chcą filmów, chcą muzyki, chcą dyskotek, chcą ciuchów, chcą telefonów komórkowych. O. W Puławach jest ponad 9 tysięcy psów i kotów. A dzieci się przestają rodzić. Ludzie nie chcą mieć potomstwa. Także ci, którzy mogą mieć, którzy mają warunki. A wasze pokolenie usprawiedliwia i mówi, a bo trudne czasy są. Rozumiem, że w czasie wojny były łatwiejsze. Że po wojnie było łatwiej. Że kiedy były kartki na mięso, na cukier, prawie na wszystko. To były łatwiejsze czasy. To taka po porodzeniu mi się teraz przypomniało. Smutek, który napełnia kobietę, jest nagrodzony nieskończoną radością. Każda z was, która rodziła dzieci, nie wyobraża sobie, żeby nagle ich nie było. To jest inny świat wtedy. Zupełnie inny. Więc nieprzypadkowo Jezus używa tego obrazu ciężarnej kobiety. My mówimy, że jest kobieta w ciąży, czyli ma ciężar. Samo słowo już przeraża. Ciąża. Kiedyś mówiono stan błogosławiony. Ale już dzisiaj się tak nie mówi. To staropolski język mówią. Ciążą. Na poziomie języka już my kodujemy pewne odniesienia, pewne znaczenia. Na poziomie języka to jest. No zobaczcie, jak to brzmi. Ciąża, stan błogosławiony. Mówię o tym samym, ale używam innego języka. Więc jest smutek doczesny, że nie możemy uczestniczyć w wielu rzeczach, nie powinniśmy uczestniczyć w wielu rzeczach. Nie powinniśmy pewne rzeczy oglądać, pewne rzeczy słuchać, nie powinniśmy nawiązywać relacje z pewnymi ludźmi. Jakby jesteśmy ciałem obcym w tym świecie, bo jesteśmy. Jezus też był ciałem obcym. Przyszedł i został odrzucony. I chrześcijanie też przychodzą i zostają odrzuceni. Tylko my boimy się tego odrzucenia. Chcemy, żeby nas ludzie kochali, rozumieli, szanowali, byli wdzięczni, a nie są. A nie są. I to jest ten problem. Jak długo człowiek nie jest gotowy na odrzucenie z powodu wiary, tak długo nie dąży do radykalizmu. Nie chce być wyplutym przez społeczność, pokazywany palcem, krytykowany publicznie. Nie chcemy tego. Dlatego wielu chce, żeby to było takie bezbolesne chrześcijaństwo. Jak delfin, żeby przypłynąć przez morze. Łagodnie. Tylko, że tak się nie da. Jezus mówi wyraźnie, że ten doczesny smutek obróci się w radość, a doczesna radość obróci się w smutek. Nastąpi zamiana, tak jak w przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Że bogacz wspaniale się bawił do czasu, a potem wylądował w piekle. Łazarz przeciwnie, cierpiał niedolę i wylądował na łonie Abrahama. Tak mówi przypowieść. Jest wyraźna różnica. Była za życia ziemskiego i będzie po śmierci. I Bóg wykaże te różnice. Egipcjanie cieszyli się przez 400 lat z niewolniczej pracy Żydów, a w pewnym momencie Bóg wyprowadził Izraela z domu niewoli. I to z hukiem, z wielkim hukiem, że nie tylko wyszli, ale złamali potęgę Egiptu, a faraon zginął w odmętach Morza Czerwonego na Rydwanie. Bóg zrobił różnicę. Dlatego nie musimy się bać, nie powinniśmy się bać. Paweł wyraźnie jest prowadzony. Widzimy, czytamy Dzieje Apostolskie i widzimy, jak Bóg prowadzi go na Kretę, potem gdzieś do Tesalonik, gdzieś do Filipii, do Lidii, teraz do Koryntu, był w Atenach i czuję, jak Bóg go prowadzi. I to jest właśnie tajemnica życia chrześcijańskiego. Bóg mnie prowadzi. I wszędzie można być szczęśliwym. Ja zaczynałem kapłaństwo w Zamościu, byłem w Krasnymstawie, potem w Lublinie, potem byłem u sióstr, potem byłem kapelanem, potem byłem w Rochusku, a teraz jestem tu. I wszędzie byłem szczęśliwy. Dlatego, że Bóg mnie prowadzi. Moi rodzice zawsze cierpieli z każdą nominacją. Zawsze mieli jakieś uwagi do tego, że dlaczego Pan Bóg mnie tak prowadzi? Czasem widzieli w tym niesprawiedliwość jakąś. A ja ciągle musiałem ich przekonywać, że to ma bardzo głęboki sens. Głębszy niż im się wydaje i mnie również. Bo ma. Kiedy Bóg prowadzi człowieka, no to jestem bezpieczny. Ludzie nie dają mi poczucia bezpieczeństwa. Mogą mi to zabrać. Ale tym, który mnie zabezpiecza, jest Bóg. I nie chodzi o fizyczne, materialne zabezpieczenie. Bo najwięcej pieniędzy miałem w pierwszym roku kapłaństwa. Jako wikariusz. Możecie w to wierzyć lub nie. Kiedy pracowałem w Zamościu w pierwszym roku, bywało nieraz 10 ślubów w weekend. 10 ślubów bywało. Były koncelebry ślubne. Bo wszyscy chcieli w kolegiacie zamojskim brać ślub. Było mnóstwo pogrzebów, mnóstwo chrztów. Ale problem jest zupełnie gdzie indziej. Nie ile ja będę miał pieniędzy, lub ty ile będziesz miał pieniędzy, tylko czy Bóg cię prowadzi, czy jesteś sam. Jak jesteś sam, to musisz się zabezpieczać na wszelkie możliwe sposoby, bo nikt cię inny nie zabezpiecza. A jak cię zabezpiecza Bóg, to dajesz się prowadzić. I wszędzie można być szczęśliwym. Czasem słyszę, jak księża mówią, taka parafia, inna parafia, dobra parafia, zła parafia. Nie ma złych parafii. Są tylko parafie źle prowadzone. Nie ma złych parafii. Kiedy szedłem do Druhuska, 5 wcześniej odmówiło biskupowi. Nawet nie widzieli ludzi, a już powiedzieli nie. Nie, tam nie idę. A dlaczego? Byli wspaniali ludzie. Do dzisiaj zachowują wdzięczność. Dają mi dowody tej wdzięczności. Nigdzie mi niczego nie brakowało. Bóg się zatroszczy zawsze o człowieka, który daje się prowadzić, zawsze się zatroszczy. Albo w to wierzymy, albo musimy się zabezpieczać samemu. I zawsze będzie za mało. Daj się prowadzić Bogu. Wielu ludzi na przykład boi się wyjechać, nawet na pielgrzymkę. Bo wiek, bo choroby, bo to, bo tamto. Chyba chcą umrzeć w swoim łóżku. Można umrzeć na pielgrzymce. Święta Brygida owdowiała na pielgrzymce do Santiago de Compostela. Wyjechała jako żona, wróciła jako wdowa. I co? I została świętą. Założyła jeszcze zakon Brygidek razem ze swoją świętą córką Krystyną. Bo dała się prowadzić. Wiecie, dlaczego nie sięgamy po pewne owoce? Bo nie dajemy się prowadzić. Mamy swoje uparte myśli i swoje uparte drogi i chcemy koniecznie nimi chodzić. Boimy się zaufać Bogu. Wystarczy się otworzyć i Pan Bóg resztę zrobi. Paweł nie zginął w Koryncie. I nie zginął w Tesalonikach, i nie w Atenach, i nie w Jerozolimie. Zginął w Rzymie, gdzie się odwołał do cesarza. I tam Bóg położył kres jego życiu. bo chciał, żeby doszedł do Rzymu. I doszedł. Prowadzony przez Boga. Daj się prowadzić każdego dnia. To jest wtedy życie wolności. Ufam temu, który mnie zabezpiecza. Już przewidział pewne rzeczy. Jeszcze nie wróciłem do domu, a on już przewidział pewne rzeczy, które dzisiaj się będą działy. W Twoim życiu tak samo.